Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Witam Państwa w naszej audycji. No rzeczywiście miały być to spokojne święta. Wyglądało na to także, że w Berlinie będą one spokojne. Niestety takimi nie były. Dziś porozmawiamy o zamachu terrorystycznym w Berlinie i wszystkich jego konsekwencjach. Moim pierwszym rozmówcą jest Cezary Gmyz, korespondent Telewizji Polskiej w Berlinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Byłeś świadkiem tego wszystkiego, co się tam zdarzyło. Chcę spytać o to, jak wyglądały wszystkie te okoliczności, o których ogromnie dużo żeśmy słyszeli. Było różnych dezinformacji także dużo, ale na koniec wyłonił się z tego obraz i teraz pytanie czego? Czy samotnego terrorysty, który nagrywa swoje zobowiązanie wobec ISIS zostania terrorystą, czy też po prostu braku dozoru służb, które wiele o nim wiedziały, ale tak naprawdę go nie pilnowały.
A przede wszystkim mamy tutaj obraz nędzy i rozpaczy, jeżeli chodzi o tak zwane społeczeństwo multikulturowe. No to widać, że w Niemczech to nie zdało egzaminu, ale jeżeli chodzi o samą rolę służb, no to też trzeba powiedzieć, że Niemcy zazwyczaj lubią sobie dworować z innych narodów. A tym razem to oni są przedmiotem drwin, a Włosi załatwili za nich całą sprawę. A prawdą jest, że rzeczywiście zamachowiec z jarmarku Bożego Narodzenia Wołego to był człowiek, który był pod obserwacją służb specjalnych, natomiast de facto od września straciły go te służby specjalne niemieckie i policja z oczu. A 31 lipca, o ile dobrze pamiętam, czy 30 lipca, on został zatrzymany podczas rutynowego patrolu i wsadzono go do aresztu deportacyjnego, ponieważ on powinien być deportowany z Niemiec. No ale ponieważ nie miał przy sobie żadnych dokumentów, mimo że jego tożsamość była służbom niemieckim znana, został z tego banalnego punktu powodu wypuszczony, no i znalazł się na wolności i ponownie objawił się w miniony poniedziałek na jarmarku Bożego Narodzenia w Berlinie.
No jeśli patrzymy na tę historię już w samym Berlinie, tam mamy też pozytywnego polskiego bohatera, czyli polskiego kierowcę, który oddał życie, no właściwie, jak rozumiem, w obronie tych wszystkich, którzy tam się znajdowali.
Tak, rzeczywiście Łukasz Urban, bo tak się nazywa bohaterski kierowca, był człowiekiem, który oddał życie za być może więcej osób. Tego jeszcze dokładnie nie wiemy, no ale wyniki obdukcji lekarskiej i doniesienia między innymi Bild Zeitung świadczą o tym, że do ostatniej chwili usiłował, jeżeli nie zapobiec, to ograniczyć rozmiary tej tragedii. Tych osób, które były ranne i zabite, mogło być znacznie więcej. Ciężarówka w pewnym momencie się zatrzymała, sprawca zbiegł. No i jego tożsamość jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzona, ponieważ nie rodzi jeszcze skutków prawnych. To musi się odbyć na podstawie testu DNA, no ale nie ma wątpliwości, że ten człowiek, który poniósł śmierć tam na miejscu, to jest pierwsza ofiara tego zamachu, czyli Łukasz Urban.
Gdy patrzymy na te wydarzenia, to mieliśmy też taki fałszywy trop, czyli mieliśmy ujętego Pakistańczyka, który był na początku traktowany jako główny podejrzany, potem mieliśmy jego zwolnienie, a potem nagle niespodziewanie okazało się, że w ciężarówce są dokumenty tego Tunezyjczyka Anisa Amri.
A tak, no on opuszczał tą ciężarówkę w pośpiechu, więc no, rzeczywiście mógł tych dokumentów zapomnieć. Natomiast to, co budzi przerażenie, to, że człowiek przejechał przez pół Europy, przez trzy kraje Unii Europejskiej środkami komunikacji masowej, no bo oświadczył o tym bilet znaleziony przy jego zwłokach i nie został przez nikogo zatrzymany. Dopiero Włosi wypatrzyli go w okolicach Mediolanu i zastrzelili go, kiedy on sięgnął po broń i zaczął się ostrzeliwać.
Gdy patrzymy na te wydarzenia, to mówisz, że one będą miały reperkusje, jeśli chodzi o Niemcy? Znaczy, czy Niemcy będą myślały o tych wydarzeniach jako pewien punkt zwrotny w swojej polityce? No, co najmniej w sprawie zabezpieczenia się przed terrorystami, a być może nawet szerzej.
A tak, zdecydowanie. Przecież nie jest to pierwszy akt terroru w Niemczech. Przypomnijmy również zabitą Polkę w Reutlingen. Przypomnijmy w Monachium człowieka, który zabił kilka osób, strzelając do nich z pistoletem. Przypomnijmy ludzi, którzy grasowali z maczetami po pociągach. To, co ich wszystkich łączy, to wyznanie, religia, a mianowicie islam. I w Niemczech coraz głośniej rozwijają się głosy o tym, że trzeba doprowadzić do nowej regulacji w polityce imigracyjnej, ale również odbywa się dyskusja na temat innych metod zapobiegania aktom terroru. Problem polega na tym, że Niemcy są w dużej mierze zaczadzeni poprawnością polityczną i ugrupowania lewackie, czy też szerzej środowiska lewicowe, bardzo niechętnie reagują na tego typu sformułowania. Przypomnijmy, że tydzień przed tym zamachem, kiedy rząd Niemiec zdecydował się deportować do Afganistanu około 30 osób, to spotkało się to może nie z masowymi protestami, ale były pikiety na lotnisku przeciwko tej deportacji.
Ale to może jest też kwestia tego, że w Niemczech nie ma się umiejętności, no mówiąc najkrócej, rozróżniania pomiędzy tymi imigrantami, tych, którzy przyjechali dlatego, że szukają spokojnego życia, i tych, którzy, no mówiąc najkrócej, przywieźli ze sobą tą ideologię zabijania wszystkich niewiernych.
To nie jest tak. Niemcy mają stosunkowo dobrą orientację w środowiskach islamistycznych. Przypomnijmy, że Anis Amri był osobą, która była pod obserwacją służb specjalnych i był jedną tylko z 549 osób, która widnieje na liście osób mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. A więc Niemcy potrafią wyłapywać terrorystów, tylko problem polega na tym, że mówiąc bez przerwy o przywiązaniu do państwa prawa, nie zauważają, że z dobrodziejstw tego państwa prawa na niekorzyść Niemiec i jego obywateli działają przestępcy, zwyczajni terroryści.
Przypominam, że moim rozmówcą jest Cezary Gmyz, korespondent Telewizji Polskiej w Berlinie. Chcę spytać o konsekwencje polityczne. My parokrotnie podejmowaliśmy temat niemiecki, mówiliśmy także o przewidywanych wynikach wyborów wiosennych. Jeden z moich rozmówców, Piotr Semka, mówił wtedy, że jeśli się nie zdarzy jakaś fala zamachów terrorystycznych, to... No więc to teraz pytanie, czy to jest taki pierwszy atak terrorystyczny, który może coś zmienić, jeśli chodzi o wynik wiosennych wyborów w Niemczech?
Nie, zdecydowanie nie jest to pierwszy atak terrorystyczny, bo również poprzednie akty terroru osłabiały notowania kanclerza Angeli Merkel, a wzmacniały notowania nowego ugrupowania na niemieckiej scenie politycznej, czyli Alternatywy dla Niemiec. I ta alternatywa jest z sondażu na sondaż silniejsza. Nie ma żadnych wątpliwości, że AfD wejdzie do Bundestagu, ponieważ jej notowania już oscylują między 12-14%, jeżeli chodzi o poziom ogólnoniemiecki, no, a są już reprezentowani w tych Landtagach, do których weszli na skutek wyborów lokalnych. Więc będą mieli również reprezentację nie tylko w Bundestagu, ale i w Bundesracie w pewnym momencie, i to będzie może przeorać niemiecką scenę polityczną. Jeżeli by się zdarzył kolejny, nie daj Boże, zamach, a to notowania kanclerz Angeli Merkel, która nadal mimo wszystko się cieszy w Niemczech dość dużą popularnością, pikować będą w dół.
No tak, ale jeśli już mówimy właśnie o tej polityce, to na pewno to zmieni atmosferę w niemieckiej polityce, ale w takim razie, czy może zaważyć na tym, no, wyraźnie zarysowanym na trwałe sojuszu SPD i CDU, który, jak rozumiem, jest tym elementem, na którym bazuje kanclerz Merkel, licząc na następną kadencję?
Tak, to jest pytanie, jak się ułożą karty po jesiennych wyborach, dlatego że już w tej chwili SPD ćwiczy koalicję lewicową w Berlinie. Berlin, trzeba pamiętać, że jest takimi Niemcami w pigułce. Wybory ogólnoniemieckie w bardzo dużym stopniu odzwierciedlają to, co się stanie w Berlinie. I w Berlinie w tej chwili jest ćwiczona koalicja, moim przekonaniem, no bardzo szkodliwa, czyli koalicja rot-rot-gryny, jak to się mówi w Niemczech, czerwono-czerwono-zielona, czyli SPD, Linke i Zieloni. I to jest, no, to będzie tragedia, dlatego że to będzie nie tylko oznaczało kontynuację tej polityki multikulturowości, a kto wie, czy nie będzie oznaczało wzmocnienia jeszcze bardziej w duchu lewackim, lewicowym.
Czy twoim zdaniem istnieje możliwość w skali kraju takiego wahnięcia na lewo w tej sytuacji? Sam mówisz, że raczej to oznacza wzmocnienie alternatywy dla Niemiec, czy też, mówiąc najkrócej, słabnięcie CDU jest takim sygnałem, który powoduje, że oba skrzydła mogą w niemieckiej polityce zacząć odgrywać dużo większą rolę?
Znaczy, wydaje mi się, że będziemy mieli, jeżeli oczywiście nie dojdzie do jakichś nowych i niespodziewanych aktów terroru, że będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju kontynuacją polityki niemieckiej. AfD, mimo tego, że już jest, jak to mawiają Niemcy, Volkspartei, czyli ma notowania powyżej 10% i będzie przypuszczalnie drugą, a jeżeli SPD będzie w takim tempie słabo, to być może trzecią, a jeżeli SPD będzie słabo w takim tempie, to może nawet drugą siłą na niemieckiej scenie politycznej, tak jak to jest obecnie w Mecklenburgii, po Morzu Przednim. Ale to, że AfD raczej nie uzyska samodzielnej większości, no musieliby zgromadzić grubo powyżej 30%, żeby myśleć o samodzielnym rządzeniu.
Chcę jeszcze na koniec spytać, zaczęliśmy mówić o tej właśnie polityce multikulturowości, czy jakby wątpliwości co do niej obywateli mogą się przełożyć na jakieś konkretne zmiany i w jaką stronę to może pójść, bo przypomnijmy, że to czasami powoduje zupełnie zmiany odwrotne od tego, czego się ludzie spodziewają. No przypomnijmy to, co zdarzyło się na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie Brexit jest skutkiem imigracji, ale także dotyczy na przykład w tej chwili jego reperkusji imigrantów na przykład z Polski.
Tak, to znaczy już w tej chwili zapowiedział rząd Niemiec, że w styczniu zajmie się sprawą zmiany przepisów deregulujących imigrację. Zresztą to się dzieje już. Angela Merkel walczy o polityczny byt, walczy o to, żeby być kanclerzem przynajmniej tyle, co Helmut Kohl albo Konrad Adenauer. Ona tak czy inaczej przeszła już do historii, ale walczy o to, jak w tej historii się zapisze. Niecałe dwa miesiące temu mieliśmy do czynienia z dużą reformą, która bije głównie w imigrantów, a mianowicie reformą Hartz IV, która pozwala na wypłacanie zasiłków osobom, które nie przepracowały w Niemczech ani jednego dnia. To zostało w tej chwili już mocno ograniczone i to jest wymierzone głównie właśnie w środowiska uchodźców, w środowiska imigranckie, które, jak wiemy, niechętnie podejmują pracę. Rząd Niemiec oczywiście, otwierając szeroko drzwi, liczył, że imigranci zasilą rynek pracy niemiecki, ale tak się nie dzieje. Do Niemiec dotarło kilkaset tysięcy ludzi, z których pracę do tej pory znalazło zaledwie 60 tysięcy. Pozostali są na garnku państwa niemieckiego. W styczniu rząd Niemiec ma zacząć debatować na temat właśnie zwiększenia uprawnień między innymi policji. Mowa jest też o większej sieci monitoringu. No, przypomnijmy, mimo że miejsce zamachu znajduje się w samym centrum Berlina, to było serce Berlina Zachodniego przed obaleniem muru na placu przed Gedächtniskirche, to tam nie było wideomonitoringu. Niemcy bardzo niechętnie patrzą na wideomonitoring, uważają, że to ogranicza ich prywatność. Natomiast no, będą musieli się zderzyć z tym problemem, podobnie jak będą musieli się zderzyć z tym, co teraz po zamachu coraz częściej widzą na ulicach swoich miast, czyli policjantów uzbrojonych w broń długą.
Przypominam, że moim gościem był Cezary Gmyz. Rozmawialiśmy na temat Niemiec. Pozostajemy przy tym temacie. Bardzo dziękuję za rozmowę i za najświeższe wiadomości oraz też pewien polityczny kontekst tego wszystkiego, co się wydarzyło.
Ja słuchaczom życzę ze swojej strony błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego jeszcze w chrześcijańskim kraju na szczęście.
Jak działa świat?
A my kontynuujemy temat niemiecki. Chcę, żebyśmy porozmawiali też trochę o kontekście tego wszystkiego, co się dzieje i o pewnych konsekwencjach, które mogą nastąpić. Moim kolejnym rozmówcą jest Marcin Antosiewicz, Telewizji Wirtualnej Polski, długoletni korespondent w Niemczech. Dzień dobry.
Dzień dobry. Wesoło świąt.
No właśnie, no to w takim razie, czy w Niemczech to są święta wesołe mimo wszystko? Czy śmierć 12 osób w tego rodzaju spektakularnym zamachu, odbywającym się zresztą w tym świątecznym kontekście, przypomnijmy, że dla Niemiec te bożonarodzeniowe jarmarki są takim znakiem firmowym, to jest bardzo ważne wydarzenie, także takie społeczne. Czy to jest jakiś rodzaj szoku?
To jest oczywiście rodzaj szoku i to nie są spokojne święta w Niemczech, bo to wczoraj też przyznała kanclerz Merkel po tym, jak dowiedzieliśmy się, że ten przestępca, ten 24-letni Tunezyjczyk został zastrzelony pod Mediolanem, ale Merkel powiedziała wprost, że to takie bezpośrednie, to w tej chwili najostrzejsze zagrożenie minęło, ale zagrożenie terroryzmem pozostaje. My wiemy na razie, że ten zamach został przeprowadzony przez tego 24-letniego Tunezyjczyka, ale nie wiemy, czy tylko przez niego. Raczej nie. To nie jest tak, że jeden terrorysta, zamachowca decyduje się na przeprowadzenie takiego zamachu. Nawet jeżeli on nie ma bezpośrednich jakichś pomocników, no to ma ludzi, z którymi się kontaktuje i to jest taki przypadek, bo przecież wiemy, że w międzyczasie wczoraj godzinę po tym, jak oficjalnie zostało potwierdzone to, że on został zastrzelony pod Mediolanem, to ISIS, organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie, opublikowała wideo z jego nagraniem, w którym on przyznaje się do tego ataku i w którym sam nazywa siebie wojownikiem ISIS. W związku z tym wiemy, że działał w jakiejś zorganizowanej strukturze terrorystycznej. Nie wiemy, na ile tutaj był połączony z innymi terrorystami. W związku z tym nikt nie może w Niemczech być spokojny. W poniedziałek wieczorem, kilkadziesiąt godzin temu, doszło do przeraźliwego zamachu terrorystycznego na Jarmarku Bożonarodzeniowym w sercu stolicy. W związku z tym to nie są informacje, które kogokolwiek mogą uspokoić. Te święta są naprawdę bardzo w Niemczech przykre i absolutnie ludzie po prostu boją się wychodzić do takich zgromadzeń publicznych. Z jednej strony oczywiście większość osób deklaruje, że nie chce dać się zastraszyć terrorystom, bo oczywiście tak jest też cel terrorystów, to oni dlatego organizują takie spektakularne zamachy terrorystyczne, po to, żeby przestraszyć jak największą grupę ludzi. I na tym poziomie takim politycznym wielu Niemców mówi, że nie chce pokazać strachu, nie chce dać się zastraszyć terrorystom, nie chce zmienić swojego sposobu życia i także obchodzenia świąt Bożego Narodzenia ze względu na terrorystów. Ale z drugiej strony trudno wybrać się ze swoimi dziećmi na jarmark bożonarodzeniowy, dlatego że każdy sobie zdaje z tego sprawę, że na tym jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie Zachodnim pod Kościołem Pamięci mógł być każdy z nas. To jest taki bardzo otwarty jarmark, jakich wiele w niemieckich miastach i miasteczkach. W związku z tym to jest sytuacja, która bardzo wielu Niemców przeraża. No i w tej chwili tak naprawdę trudno znaleźć taki środek, który by kogoś uspokoił. Trudno wrócić do normalności, dlatego że tutaj też mamy do czynienia z takim spektakularnym właśnie zamachem terrorystycznym, że rozpędzona ciężarówka wjeżdża w tłum ludzi i nie jest to po raz pierwszy, dlatego że przecież pamiętamy Niceę, 14 lipca tego roku, tam na promenadzie nicejskiej w czasie Święta Narodowego 14 lipca także wjechała rozpędzona ciężarówka. Wtedy także Tunezyjczyk, 30-kilkuletni Tunezyjczyk, rozjechał 84 osoby. I tutaj ludzie też widzą, że służby, chociaż już miały do czynienia z tego typu modelem zamachu, to nie były w stanie go powstrzymać. A metoda, jak teraz widzimy, bo w końcu takie bloki betonowe stanęły także przy tym jarmarku bożonarodzeniowym, jeżeli chodzi tutaj o ciężarówki, jest dość prosta, dlatego że można obstawić tego typu zgromadzenia publiczne blokami betonowymi i to działa. I zresztą także w Niemczech, ja byłem na święcie 3 października w Dreźnie, bo tam było obchodzone Zjednoczenie Niemiec i tam wszędzie, gdzie znajdowały się duże masy ludzi, te miejsca były obstawione takimi blokami betonowymi. W związku z tym niemieckie służby zdawały sobie z tego sprawę, że po Nicei może dojść do takiej sytuacji i część z nich, tak jak to było w Dreźnie właśnie, zdecydowała się na tego typu ochronę. Tutaj takiej ochrony nie było i to ludzi nie uspokaja.
No to w takim razie jeszcze wróćmy do tych dywagacji na temat tego, czy mamy do czynienia z samotnym terrorystą zainspirowanym skrajnym islamem, czy mamy do czynienia z sieciami terrorystycznymi. Ja przypomnę, że w Niemczech od dawna istnieje takie poczucie, że w kraju dość bezkarnie funkcjonują ci salaficcy mułowie, którzy próbują, jakby to powiedzieć, zarażać wspólnotę muzułmańską tego kraju różnego rodzaju skrajnymi emocjami. No ale z drugiej strony teraz istnieje ta obawa o bezpośredni wpływ takich ugrupowań jak ISIS na to, co dzieje się w Niemczech. I podobnie jak we Francji czy w Belgii, gdzie mamy udowodniony taki bezpośredni wpływ, to może być też ten drugi wariant. Oba są dla Niemiec niedobre.
Oba
oba są dla Niemiec niedobre i każdy sobie zdaje z tego sprawę, że wśród nas, nawet pewnie także w Polsce, nie chcę nikogo przerażać, ale w Niemczech to już jest oficjalne, że ponad 400 salafitów, ponad 400 osób, które są gotowe do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, czyli mówiąc wprost, ponad 400 terrorystów, żyje w tym społeczeństwie. Do tego dochodzą ludzie, tak jak zresztą ten 24-letni Tunezyjczyk, którzy widnieją na liście, która jest jakiś czas uaktualniana przez niemieckie MSW i podawana do wiadomości publicznej, osób, które są obserwowane przez niemiecki kontrwywiad i wywiad pod względem tego, że mają kontakty z grupami terrorystycznymi, mają środki, możliwości i chęci do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego. Takich osób jeszcze kilka tygodni temu było prawie 100 i ten Tunezyjczyk widniał na tej liście. W związku z tym wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że według oficjalnych statystyk, a w tym przypadku one mogą być daleko niedoskonałe, mamy około 500 osób w Niemczech, które są w stanie przeprowadzić zamach terrorystyczny. Taka jest rzeczywistość dzisiaj w Niemczech, ale także w Europie. Ja nie wiem, bo to jest pewien problem, także teraz odbije do nas, z naszymi urzędami, że tutaj w Polsce nikt o tym nie informuje. W związku z tym nie wiem, czy możemy być bardziej spokojni, czy mniej, ale jestem przekonany także, że nasz kontrwywiad i wywiad tutaj w Polsce musi także obserwować jakąś grupę osób, które są także do tego gotowe. I to jest kwestia taka, że tak wygląda dzisiaj nasze życie, tak wygląda dzisiaj nasze społeczeństwo i Europa, jak patrzymy na to, co się dzieje wokół nas, i tak jest najbezpieczniejszym miejscem, można powiedzieć, na ziemi, bo to, co się dzieje w naszym otoczeniu, to co się dzieje na przykład w Turcji, to jest nasz przecież kraj z Paktu Północnoatlantyckiego, z NATO, tam co chwilę dochodzi do tego typu zamachów terrorystycznych. Ci uchodźcy, którzy przebywają, czy to z Syrii, z Iraku, czy nawet z Pakistanu, czy z Afganistanu, oni także mówią, że uciekają przed terrorem, a bardzo często przez nas są uważani o mas jako terroryści. To jest tak, że dzisiaj po prostu żyjemy w takich czasach, że niestety mamy zagrożenie przede wszystkim z terroryzmem islamskim i w związku z tym, dlatego jak ciągle są nawoływania, że służby w Europie, ale także z całego świata muszą ze sobą współpracować, to właśnie dlatego. Ale prawda też jest taka, że to nie jest tak, że w roku 2016 żyjemy w jakichś strasznie niebezpiecznych czasach i że nigdy w naszej historii, czy europejskiej, czy świata, nigdy nic takiego nie miało miejsca, bo doskonale wiemy, że wcześniej, na przykład choćby tylko w Niemczech, mieliśmy do czynienia z terrorem lewicowym. RAF przecież cały czas, lata 70., 80. to były lata, które upływały pod względem także zamachów terrorystycznych w Europie. Tak samo przecież była IRA w Anglii. Margaret Thatcher omarnie straciła swojego życia w zamachu terrorystycznym przeprowadzonym przez terrorystów. W związku z tym teraz w Europie mamy znowu taką sytuację, że jest powrót terroru, tym razem terroru islamskiego, i to jest coś, z czym służby muszą sobie poradzić, ale to nie jest też tak, że to jest coś nadzwyczajnego w naszej historii. Plus, prawda też jest taka, i to są statystyki. Ja wiem, że na przykład tutaj w Niemczech teraz bardzo często, dzisiaj szczególnie, jak widziałem w mediach, powiadają się psycholodzy, którzy właśnie mówią, w jaki sposób opanować strach, w jaki sposób opanować lęk przed zamachem terrorystycznym. No i oni mówią, że jedyne, co mogą powiedzieć ludziom, to są statystyki, że statystycznie, biorąc pod uwagę, że stracimy życie w zamachu terrorystycznym, jest jeszcze mniejsze niż w katastrofie lotniczej, a wiemy, że samolot to jest najbezpieczniejszy środek lokomocji. Pytanie tylko oczywiście, czy kilka dni po zamachu terrorystycznym to może kogokolwiek uspokoić? Raczej nie, ale statystycznie tylko rzecz biorąc, to faktycznie jest tak, że to nie jest oczywiście największe zagrożenie, z którym mamy do czynienia w Europie, bo choćby u nas tylko w Polsce, jak wiemy, setki ludzi każdego roku traci życie w wypadkach drogowych i bardzo często przez pijanych kierowców. W związku z tym to też są w jakimś sensie bardzo niebezpieczni przestępcy, którzy wsiadają za kierownicę, na przykład w takich świątecznych dniach, wyjeżdżają na drogę i w ten sposób pozbawiają życie siebie, swojej rodziny i innych, którzy jadą na przykład naprzeciwka. Tutaj statystycznie tak ci psycholodzy dzisiaj w Niemczech argumentują, tylko tak jak mówię, no po takim zamachu terrorystycznym trudno wrócić do normalności. Jeżeli to słowo w ogóle jest możliwe, przede wszystkim dla tych, którzy, dla tych 12 rodzin, w tym dla rodziny naszego polskiego kierowcy, którzy stracili swoich bliskich w tym zamachu terrorystycznym.
No tutaj czas jest pewnie dobrym lekarzem. Przypomnijmy, że po kilku miesiącach, po tym, co zdarzyło się w Paryżu, czy po tym, co zdarzyło się w Brukseli, no większość ludzi rozpoczyna normalne życie, ale teraz pytanie o to normalne życie. Czy, mówiąc najkrócej, potrzebujemy pewnych diagnoz politycznych, społecznych, czy też na przykład właśnie takich, które dotyczą sfery bezpieczeństwa? państwa. Jeśli mówimy o diagnozę polityczną, no to to jest pytanie, czy nie mamy do czynienia z końcem owej poprawności politycznej w Niemczech i odejściem od oficjalnie lansowanych różnego rodzaju tez mówiących o tym, że należy być otwartym na tych ludzi, którzy do Niemiec przybywają. Jeśli chodzi o diagnozy społeczne, no to to jest pytanie, czy ta idea przyjmowania tych imigrantów nie pokazuje też, czy też nie tworzy od razu pewnych barier społecznych, bo oni dość szybko się orientują, że ich życie jest dalece odmienne od na przykład tych, którzy w Niemczech żyją już od dawna. No i wreszcie ta ostatnia historia, to tu kojarzy mi się to nie tyle z Turcją, co z Izraelem, czyli z takim społeczeństwem, który z terrorem na co dzień żyje od 60 lat i praktycznie rzecz biorąc tamte wnioski policyjne, ale także społeczne zostały chyba najgłębiej wyciągnięte.
No tak, tylko nie chcę teraz wchodzić w politykę bezpieczeństwa Izraela, ale też doskonale wiemy, że w momencie, kiedy najbliżej dochodziło do pojednania między Palestyńczykami i Izraelczykami, to wtedy też było najwięcej bezpieczeństwa. W związku z tym terror to jest przestępstwo polityczne w jakimś sensie, motywowane politycznie. W związku z tym na końcu i tak jest potrzebne rozwiązanie polityczne, a nie rozwiązanie siłowe. Dlatego, że jeżeli zdecyduje się jakiś człowiek przeprowadzić zamach samobójczy, to oni tak go dokona. No bo trudno, żeby służby w tej chwili inwigilowały wszystkich, bo jeżeli ktoś chce po prostu wyjść na ulicę z nożem i zacząć zabijać ludzi, to niestety, bez względu na to, jak to przeraźliwie brzmi, on tego dokona. Jeżeli zdecyduje się włożyć na swoje ciało jakąś bombę i się wysadzić gdziekolwiek, to też to zrobi. W związku z tym na końcu to jest kwestia politycznego rozwiązania i unicestwienia także, to jest oczywiście ogromne wyzwanie dla Zachodu, tej organizacji terrorystycznej, jaką jest Państwo Islamskie, dlatego że to jest organizacja, która świadomie wykorzystuje brutalne środki, wykorzystuje zamachy terrorystyczne samobójców, właśnie zamachowców samobójców po to, żeby także strachem promować swoje brutalne, barbarzyńskie idee. W związku z tym to jest kwestia absolutnie, żeby tam w Syrii, w Iraku unicestwić państwo islamskie. Dlatego to jest kwestia, to się dzieje wszystko u naszych wrót. W globalizacji dzisiaj widzimy, co się dzieje. To nie jest tak, że my się możemy wyizolować, że mówimy, dobra, w Syrii jest wojna, w Iraku jest wojna, nas to nie interesuje, my tutaj jesteśmy bardzo bezpieczni w naszej Polsce. No tak nie jest, dlatego że to pokazuje niestety dramatyzm tej sytuacji i także los polskiego kierowcy pokazuje, że w globalizacji na dobre i na złe jesteśmy blisko siebie. Dlatego, że nasz Polak pracuje, jeździ w firmie spedycyjnej, pojechał do Włoch, wracał z przeładunkiem w Berlinie i w tym Berlinie jego losy jakimś trafem wiążą się w sposób dramatyczny z 24-letnim Tunezyjczykiem, który okazuje się być terrorystą. On na niego napada, uprowadza jego ciężarówkę. Nasz Polak walczy, robi wszystko, żeby jak najwięcej zachować ludzkich żyć niemieckich. To się dzieje w Berlinie. No i w końcu przegrywa tę walkę, ale i tak wiele ludzkich żyć ratuje. Ten terrorysta tunezyjski go zabija w Berlinie. Tak dzisiaj wygląda świat, dlatego nie da się w żaden sposób z niego wyizolować. I tutaj potrzeba oczywiście na te globalne wyzwania, także globalnych rozwiązań. Nie wiem, moim zdaniem, powiem zupełnie szczerze, po prawie 8 latach bycia w Niemczech, ja niedawno wróciłem, czy powinniśmy my szczególnie w Polsce mówić na przykład coś takiego, czy Niemcy nareszcie nie powinni odejść od swojej polityki otwartości. Dlatego, że akurat my w Polsce chyba najlepiej wiemy i wy w Gdańsku też chyba wiecie, co się dzieje, jak Niemcy odchodzą od polityki otwartości i skupiają się na polityce czystości rasowej. Taka już była w Niemczech. I to nie jest tak, że takie trendy, one są w mniejszości, ale to nie jest tak, że takie trendy w Niemczech nie mają miejsca. Widzimy, co się dzieje na marszach Pegidy, widzimy, w jaki sposób, jakiej retoryki używa Alternatywa dla Niemiec. I teraz jest pytanie także dla nas w Polsce. Czy my chcemy mówić Niemcom, wy przestańcie przyjmować imigrantów, przestańcie być otwartym krajem, skończcie z tą wielokulturowością, skończcie z tą otwartością na inne kultury, na inne religie. Zajmijcie się tym, żeby być prawdziwym, przepięknym, niemieckim krajem z jedną religią. Czy to jest w naszym interesie? Nie wiem, czy to jest w naszym interesie. Wydaje mi się, że nie, a widzę, że wciąż także w niemieckim społeczeństwie są takie tendencje. I teraz jest pytanie, w jaki sposób Europa, i tutaj Polska ma ogromne znaczenie na to, co się dzieje w Niemczech, odpowie. Czy po prostu stwierdzimy, że chcemy zwalczyć islamski terroryzm, ale nie zwalczając islamskiej kultury czy religii. Dlatego, że jak zobaczymy, gdzie jest najwięcej ofiar państwa islamskiego, to są muzułmanie. Bo to oni są przede wszystkim ofiarami tej organizacji terrorystycznej. My w Europie padamy także ofiarami państwa islamskiego, ale najwięcej ofiar państwa islamskiego to są sami muzułmanie. Także to chyba nie jest kwestia religii. To jest kwestia tego, że to jest brutalna organizacja terrorystyczna, która wykorzystuje religię, wykorzystuje także bardzo młodych, sfrustrowanych ludzi do tego, żeby w imię celów tej organizacji zamordowali i sami tracili swoje życie, a jest to organizacja terrorystyczna, która sprzedaje ropę, która za tym się wiążą także pieniądze, wpływy polityczne tam na Bliskim Wschodzie. W związku z tym to powinno chyba być przede wszystkim pierwszy cel dla wielu krajów europejskich, żeby zniszczyć terrorystów, a niekoniecznie, żeby zniszczyć nasze europejskie wartości. Dlatego też, że te wartości także w niemieckim społeczeństwie, one się kształtowały w dużej mierze po wojnie. Dlatego, że wojna zdewastowała nas wszystkich w Europie, nas w Polsce, ale także Niemców, przecież to oni do tego doprowadzili. I doprowadzili to nie dlatego, że nagle zaczęli mieć dużo czołgów i dużo broni, dlatego, że to było konsekwencją tego, że im się wydawało, że oni są po prostu lepszymi ludźmi. Znamy tę nomenklaturę. I w związku z tym teraz jest pytanie, w jaki sposób Niemcy powinny odpowiedzieć. Czy zrezygnują z tolerancji, z otwartości i staną się super, mega niemiecko-rasowym społeczeństwem, czy jednak z tego nie zrezygnują, ale razem wspólnie w Europie pokonamy terrorystów.
No to w takim razie jeszcze dwa problemy, które są związane z tym razem. I też dotyczą też tego słowa, którego użyłeś wobec tych kandydatów na terrorystów, czyli frustracja. Czy w Europie można złagodzić społeczne frustracje, które przekładają się często ze względu na to, że jesteśmy różni, mówiąc najkrócej, w Europie, na to, że czasami ci, którzy się czują sfrustrowani z powodu swoich warunków życia, nagle odkrywają, że być może jest to z powodu tego, że są muzułmanami albo że pochodzą z jakiegoś innego kraju i zaczynają być tymi łatwymi celami dla propagandy terrorystów. A z drugiej strony, czy my jako Europejczycy nie powinniśmy w takim razie jednak co pewien czas zacząć rozwiązywać problemy w tych krajach, które z nami graniczą, a których nierozwiązane problemy potem przychodzą do nas, tak jak w wypadku właśnie tych ludzi, którzy przyjeżdżają do nas z krajów Magrebu czy z Bliskiego Wschodu?
No właśnie, dlatego, że to jest dobry punkt. Dokładnie. Tutaj zobaczmy, że mamy taką dyskusję, i twoje wcześniejsze pytanie na tym też tego dotyczyło, czyli dyskusję o uchodźcach. Ten terrorysta, on nie był uchodźcą. On pochodził z Tunezji. W Tunezji nie ma wojny. Bo oczywiście w Tunezji są gorsze warunki życia niż w Europie, ale to nie jest uchodźca wojenny. To jest kwestia, to, że on, musimy dokładnie prześledzić, tutaj jeszcze informacji dokładnych nie mamy, w jaki sposób on wjechał do Europy. Na 100% na razie niczego nie da się powiedzieć. Dokładnie tak samo było w zamachu we Francji. Pamiętajmy, że to po pierwsze w większości byli ludzie, którzy się urodzili i wychowywali we Francji. Zamachowiec z Nicei to był także Tunezyjczyk, który od 5 czy od 6 lat już mieszkał we Francji. To nie byli uchodźcy wojenni. Tak samo sytuacja w Kolonii z tego dworca, z Sylwestra pokazała, że do tej pory mieliśmy 51 osób podejrzanych i tylko dwóch chłopaków z nich, to był jeden Syryjczyk i Irakijczyk, reszta to byli młodzi chłopcy z krajów Maghrebu właśnie. W związku z tym to może powinna być w tej chwili jakaś wskazówka, w jaki sposób rozwiązać ten problem, żeby nie łączyć tych dwóch spraw. Znaczy nie można, naprawdę to jest niemoralne, a w Wigilię to już w ogóle, dlatego że Jezus Chrystus był żydowskim uchodźcą i naprawdę łączenie tych dwóch kwestii jest naprawdę niemoralne. Nie można połączyć dwóch spraw, czyli problemu terroryzmu z problemem uchodźczym, dlatego że w ogóle konwencja genewska powstała po wojnie z myślą także o polskich uchodźcach, w jaki sposób uregulować status tych Polaków i innych ludzi z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy po II wojnie znaleźli się na Zachodzie i wtedy kraje komunistyczne, bloku wschodniego, ZSRR nie chciały i nie ratyfikowały konwencji genewskiej, dlatego nie chciały się zgodzić na to, żeby status Polaków i innych obywateli Czechów był uregulowany tych, którzy zostają w Europie Zachodniej. W związku z tym nie można tutaj łączyć dwóch kwestii. Kwestii uchodźstwa, kwestii azylantów z kwestiami terroryzmu. To trzeba rozwiązać. I tutaj moim zdaniem na przykład kanclerz Merkel, Niemcy popełniły ogromny błąd, dlatego że oni połączyli te dwie kwestie. Dlatego że z jednej strony jest sprawa humanitarna, czy pomagamy ludziom, którzy uciekają przed wojną, ale z drugiej strony jest kwestia tego, jak im pomagamy. I tu możemy rozmawiać. I na przykład Niemcy, mówi się o tym, że oni otworzyli granice. Oni granice nie otworzyli, oni granice nie zamknęli. Dlatego że Niemcy to nie jest pierwszy kraj, gdzie napotykają uchodźcy. Uchodźcy przychodzili od strony Austrii. Granica jest otwarta, bo Austria i Niemcy, tak jak my, jesteśmy w Schengen. Także Niemcy granicy nie zamknęły. Ale teraz jest pytanie, czy nie powinni bardziej kontrolować ludzi na granicach, którzy do nich przyjeżdżają? bo na przykład tych 49 chłopaków z nocy sylwestrowej z Kolonii, oni by nie zostali wpuszczeni, bo oni nie są uchodźcami wojennymi, bo oni nie pochodzili ani z Syrii, ani z Iraku. Ten Tunezyjczyk też nie pochodził z Syrii, ani z Iraku, no bo właśnie był Tunezyjczykiem, w związku z tym on by de facto nie wjechał, dlatego że nie jest uchodźcą wojennym. I właśnie nad takimi technicznymi sprawami, w jaki sposób przeprowadzić te kontrole lepiej na granicach, o tym powinno się moim zdaniem rozmawiać, ale nie da się też rozmawiać, jeżeli po drugiej stronie na przykład słyszy się, że w ogóle nie pomagamy uchodźcom. Odpowiedź chyba nie powinna być taka, a już zupełnie nie z naszej części Europy, że nie pomagamy uchodźcom. Pomagajmy uchodźcom wojennym, ale kontrolujmy tych, którzy przyjeżdżają do Europy. Kontrolując tych, którzy przyjeżdżają, moim zdaniem łatwiej będzie pomóc nam tym, którzy tej pomocy potrzebują, czyli uchodźcom wojennym, a nie ludziom, tak jak na przykład Tunezyjczykom, Algierczykom, Marokańczykom, którzy uciekają nie do końca wiadomo z powodów, czasem z powodów ekonomicznych, albo po prostu dlatego, że należą do jakichś organizacji terrorystycznych. Kontrolując wszystkich, będziemy mieli większą kontrolę nad tym, kto u nas jest.
No tak, ale przypomnę, że ten aspekt ekonomiczny, czyli mówiąc najkrócej to, że mówimy o uchodźcach i trosce o nich, a równocześnie tak naprawdę duża część przedsiębiorców w Europie mówi, będziemy mieli tanią siłę roboczą i dlatego trochę przymykają oko mówiąc, no imigrant ekonomiczny także jest wygodny, bo możemy go sobie zatrudnić, a może po prostu trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy oni rzeczywiście chcą w Europie pracować, czy też cały czas marzą o jakimś nowym życiu, które tak naprawdę w Europie nie jest dla nich możliwe?
Nie wiem. Ja powiem szczerze, że nie znam takiego przedsiębiorcy. Nigdy nie poznałem takiego przedsiębiorcy, który powiedział, że chce jak największą ilość imigrantów, nieważne skąd oni są, żeby ich jakoś specjalnie wykorzystać. Czy ty spotkałeś takiego?
No nie, ale tak naprawdę to chyba oni są tym lobby, które co pewien czas się pojawia, bo mówiąc najkrócej, na rynku pracy i w Niemczech, i w Polsce coraz więcej mamy tak zwanych gorszych miejsc pracy, których specjalnie ci, którzy są już w tych krajach długo albo się w nich urodzili, niespecjalnie chcą podejmować.
Nie wiem. Moim zdaniem to jest mit. Ja takich nie spotkałem. Rozmawiałem z wieloma przez ostatnie wiele lat, z wieloma przedsiębiorcami w Niemczech i akurat przedsiębiorstwa w Niemczech i w ogóle system edukacji w Niemczech jest bardzo taki pod gospodarkę, pod przedsiębiorców. To znaczy bardzo często jest takie zdanie wśród niemieckiej elity przedsiębiorców gospodarczej, biznesu powtarzane, że oni mają pieniądze i oni mogą sobie kupić najlepsze maszyny tego świata, jakie chcą. Ale żeby zdobyć najlepszego pracownika tego świata jest bardzo trudno. Dlatego tam jest na przykład dualny system kształcenia w Niemczech rozwinięty. W tym sensie, że połowę na przykład tygodnia chodzi się do szkoły i tam zdobywa się wiedzę teoretyczną, a drugą połowę chodzi się już do zakładu pracy. I to się dzieje w każdym zawodzie de facto i także na uniwersytetach. Tak jest zorganizowany system edukacyjny w Niemczech, tak jest zorganizowana gospodarka w Niemczech. W związku z tym to nie jest tak, że jak oni sobie myślą, potrzebujemy siły roboczej, potrzebują tej siły roboczej, ale wykwalifikowanej.
Czyli to jest ten powód, dla którego na przykład tak wielu tych ostatnich imigrantów, czy też uchodźców nie znajduje w Niemczech pracy i tak naprawdę funkcjonuje wciąż w oparciu o jakąś pomoc społeczną.
Uchodźca w ramach ustawodawstwa, które mamy na mocy konwencji genewskiej i ustawodawstwa, które mamy w Unii Europejskiej, także w Niemczech, nie może pracować. To jest ta kwestia, że w ogóle najpierw, żeby uzyskać status uchodźcy w Niemczech, to trzeba poczekać ileś tam miesięcy, bo ich jest tak dużo w tej chwili, przybyło tyle ludzi. Oni czekają czasem 6, 9, a czasem rok na to, żeby po pierwsze w ogóle złożyć wniosek. Później ten wniosek jest i w tym czasie nie można pracować, po prostu nie można. Jeżeli w tym czasie podejmiesz pracę, jesteś od razu wydalany. Po prostu prawo na to nie zezwala. Później ten wniosek jest rozpatrywany. Później dostajesz, ten status jest ci przyznany albo nie przyznany, ale załóżmy, że jest przyznany. I wtedy przez pierwsze pół roku w ogóle też nie możesz pracować. I dopiero później, po jakimś okresie, jesteś, no bo masz dostęp do rynku pracy. Także to nie jest tak, że mamy dzisiaj do czynienia z taką łatwą sytuacją, że ktoś może przyjechać do jakiegoś kraju europejskiego i od razu podjąć pracę. To jest nielegalne. Także to jest akurat wyzwanie dla polityków. Uchodźca polityczny nie może pracować od razu i bardzo trudno trwa procedura przyznawania mu takich świadczeń. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, mamy do czynienia, pamiętajmy, że wszystko, co się dzieje w naszym otoczeniu, naprawdę nas dotyczy. I ta sytuacja, po prostu dramatyczne, poprzez los polskiego kierowcy nam to pokazała. Od ponad 5 lat trwa wojna w Syrii. I ja bardzo spotkałem wielu w Berlinie młodych Syryjczyków, którzy po prostu od 5 lat, no oni Wojna się zaczęła, jak oni, powiedzmy, 14-15 lat, byli w środku szkoły, teraz mają 20-21, czyli są już jakby ludźmi, którzy powinni wchodzić na rynek pracy, ale oni nie zdobyli w tym czasie żadnego wykształcenia. W czasie wojny trudno zdobywać wykształcenie. Ileś czasu spędzili w obozach dla uchodźców w Turcji, później tułaczka, teraz Niemcy, ta cała procedura. To są młodzi ludzie bez specjalnego wykształcenia i bez specjalnej wizji świata, oprócz takiej, że trwa wojna, trzeba gdzieś usiąść do bezpieczniejszego miejsca albo do lepszego miejsca, do lepszych warunków. W związku z tym trudno takich ludzi po takich przeżyciach wprowadzić na rynek pracy, dlatego że wprowadzenie na rynek pracy także kosztuje, to trwa. Dlatego ja akurat nie słyszałam od przedsiębiorców w Niemczech takich zachwytów nad tym, żeby przyjmować jak największą liczbę imigrantów. Co innego pracowników wykwalifikowanych, ale co innego imigrantów, dlatego że oni muszą najpierw bardzo dużo zainwestować. Spotkałem takich, którzy starają się i też widzą w tym szansę, ale sami później przyznają, że no niestety słabo to wychodzi, dlatego że dość trudno zmotywować ludzi z takimi przeżyciami bez specjalnej znajomości języka niemieckiego, czy angielskiego, czy jakiegokolwiek innego języka europejskiego, wprowadzić go na ten rynek pracy. Także akurat tutaj ze strony przedsiębiorców oni chcą mieć imigrantów zarobkowych, ale nie wiem, czy akurat tę grupę, bo wiedzą, że ta grupa jest przyszłościowa, ale na to potrzeba naprawdę kilku lat, żeby wprowadzić ich jako wykwalifikowanych pracowników na rynek pracy.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Przypominam, że Marcin Antosiewicz, Telewizja Wirtualnej Polski, był moim rozmówcą. Rozmawialiśmy o problemach Niemiec, rozmawialiśmy też o problemach związanych z imigracją. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. No a ja jeszcze za chwilę z Państwem będę miał okazję porozmawiać.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat?
Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za słuchanie dzisiejszej audycji. Mimo Wigilii myślę, że tematyka Państwa zainteresowała, tym bardziej, że z całą pewnością te wydarzenia w Berlinie pokazują, że no niestety w Europie coraz trudniej jest być nam bezpiecznym i to także odpowiedź na pytanie, jak działa ten świat, czy też jaki jest ten świat. Mieliśmy dzisiaj dwugłos na tematy niemieckie. Przypominam, że Cezary Gmyz i Marcin Antosiewicz byli moimi rozmówcami. Już teraz chciałbym Państwa zaprosić na kolejną audycję w następną sobotę. W Sylwestra będziemy podsumować najważniejsze wydarzenia mijającego roku, a teraz pozostaje mi już życzyć Państwu wszystkiego dobrego w te święta i w ten dzisiejszy wigilijny dzień. Spokojnej Wigilii i cudownych świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu. Do usłyszenia.